Lekcja siódma. 17 maja. Podstawy proroctwa. Sobota po południu, 10 maja. Tekst pamięciowy. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Księga Izajasza 6:8. Prawo Boga do panowania we wszechświecie opiera się na Jego charakterze i na tym, że jest Stwórcą wszystkiego. Zobacz objawienie Jana 4:11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Gdy odkrywamy sprawiedliwy charakter Boga, zaczynamy rozumieć, jak i dlaczego grzesznej ludzkości brakuje chwały Bożej. W tym tygodniu dalej będziemy studiować wizję tronu Bożego i rozważać status ludzkości przed obliczem świętego Boga oraz to, jak ofiara Chrystusa odradza nas i przybliża do tronu Boga. Bóg zamierza odrodzić nas nie tylko jako poszczególnych ludzi, ale także jako ludzkość, abyśmy znowu objawiali Jego chwałę wobec całego stworzenia. Studiując inne fragmenty Biblii, znajdujemy ważne wskazówki pomagające nam zrozumieć i docenić wzniosłe powołanie skierowane do nas przez Boga jako do grzeszników, których darzy On przebaczeniem i odkupieniem. Ludzki bunt skończy się ostatecznie i na zawsze. Ponadto pełen miłości charakter Boga nacechowany wyrzeczeniem się siebie i ofiarnością będzie jaśniał jeszcze bardziej, niż jaśniał w ramach pierwotnego Bożego planu dla ludzkości. Choć Bóg nigdy nie zaplanował upadku ludzkości, to jednak przez krzyż Chrystusa pełen miłości charakter Boga zostanie ukazany w szczególny sposób. Niedziela, 11 maja. Oto jestem, poślij mnie. Przed laty pewien zbór postanowił odnowić duże pomieszczenie w piwnicy, aby zaaranżować tam salę spotkań społecznych. Na początku zainstalowano nowe oświetlenie w nadziei, że dzięki temu owo pomieszczenie będzie wyglądać przyjemniej. Jednak okazało się, że w lepszym świetle sala wyglądała znacznie gorzej, gdyż światło obnażyło nawet najdrobniejsze jej niedoskonałości. Zdumiewająca wizja tronu Bożego dana Izajaszowi uświadomiła mu boleśnie jego ludzkie wady. Przerażony swoją grzesznością rzekł, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Księga Izajasza 6:5. Każdy z nas poczułby to samo, gdybyśmy znaleźli się w obecności Boga. Światło prawdy usuwa wszelkie nasze usprawiedliwienia. W obecności Boga odczuwamy w pełni nasz upadły stan. Izajasz przekonał się o tym z całą mocą. Izajasz wiedział, że nasz grzech oznacza naszą zgubę, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Jednak zamiast pozostawić nas samych w obliczu konsekwencji grzechu, miłujący Bóg przyciąga nas do siebie i ratuje. Jaki był wynik konfrontacji, którą przeżył Izajasz? I dlaczego jest to ważne także dla nas? Przeczytaj Księgę Izajasza 6:6-8. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust, i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę? I kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Izajasz został oczyszczony z grzechu, gdy serafin wziął rozżarzony węgielek z ołtarza i dotknął nim ust proroka. Był to najpewniej ołtarz kadzidlany, przy którym dokonywano wstawiennictwa dla dobra ludu Bożego. Zobacz objawienie Jana 8:3-4. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Grzechy proroka zostały przebaczone, a on został uznany za gotowego stanąć przed Bogiem i zostać posłanym, by reprezentować Boga w świecie. Ciekawe, że hebrajskie słowo serafin znaczy płonący. O Janie Chrzcicielu Jezus powiedział, on był światłem gorącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ewangelia Jana 5:35. Choć Jan Chrzciciel oczywiście był grzesznym człowiekiem i sam potrzebował łaski i zbawienia, to jednak jego działalność wskazywała na tego, który przyniósł łaskę i zbawienie. Jezus przyszedł na świat jako doskonały obraz chwały Ojca, a Bóg posłał proroka, grzesznego człowieka, który wykonał dzieło podobne do tego, jakie pełnią niebiańscy serafini. Dopiero gdy Izajasz otrzymał zapewnienie, że jego grzech został wymazany, odważył się powiedzieć: oto jestem, poślij mnie. Księga Izajasza 6:8. Z tego powodu każdy z nas w odpowiedzi na wymazanie naszych grzechów przez krew Jezusa powinien odpowiedzieć tak, jak odpowiedział Izajasz, nieprawdaż? Poniedziałek, 12 maja. Dwaj cherubini. Gdy tylko nasi prarodzice zostali usunięci z Edenu, Bóg dał im nadzieję pokładaną w przyszłym Mesjaszu. Następnie u bramy Edenu ustanowił wymowny symbol, dwóch cherubinów i jasne światło między nimi. Nie przypadkiem ten widok przypomina wieko skrzyni przymierza, symbol tronu Bożego. Jakie zadanie otrzymali dwaj cherubini i dlaczego? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 3:21-24. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Choć cherubini mieli oczywiście obowiązek nie dopuszczać grzeszników do drzewa żywota, to jednak byli także symbolem nadziei, obietnicy, iż pewnego dnia ludzie znowu otrzymają wstęp do raju. Ogród Eden pozostawał na ziemi jeszcze długo po tym, jak człowiek został z niego wygnany. Upadłemu rodzajowi ludzkiemu pozwolono przez długi czas przyglądać się domowi swej niewinności, ale wstępu do niego strzegli aniołowie. U bram raju, strzeżonych przez cherubinów, objawiała się chwała Boża. Tam przychodził Adam ze swymi synami, by oddawać cześć Bogu. Tam odnawiali ludzie swe śluby posłuszeństwa prawu, którego przestąpienie spowodowało, że zostali wygnani z raju. Ale po ostatecznym odnowieniu, gdy zostaną stworzone nowe niebo i nowa ziemia. Zobacz objawienie Jana 21:2. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Eden zostanie odtworzony jeszcze piękniejszy niż na początku. Słowa użyte w pierwsza księga Mojżeszowa 3:24 mają istotne znaczenie. W Biblii Warszawskiej czytamy, że Bóg umieścił cherubinów na wschód od Edenu. W oryginale hebrajskim użyte zostało tutaj słowo szachan, od którego pochodzi hebrajskie słowo tłumaczone jako przybytek w znaczeniu świątyni, gdzie objawiała się obecność Boga pośród jego ludu. Zobacz druga księga Mojżeszowa 25:9. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Czwarta księga Mojżeszowa 3:26. Zasłony dziedzińca, zasłona u wejścia na dziedziniec, który otacza wokół przybytek i ołtarz, oraz jego sznury wraz z całym jego urządzeniem. Choć popularne hebrajskie słowo oznaczające obecność Boga, Szechina, nie występuje w Biblii, pochodzi ono od tego samego hebrajskie słowa, od którego pochodzi przybytek. Tak więc dosłownie można przetłumaczyć pierwsza księga Mojżeszowa 3:24 i ustanowił przybytek z cherubinami na wschód od ogrodu Eden. W Biblii cherubini są kojarzeni z obecnością Boga, a zwłaszcza jego tronem, miejscem, gdzie jego imię jest sławione. Zobacz pierwsza księga Kronik 13:6. Zstąpił tedy Dawid i cały Izrael do Baala przy Kirjat-Toyarim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, nazwaną imieniem Pana, siedzącego na cherubach. Księga Psalmów 80:2. Pasterzu Izraela, słuchaj. Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale. Księga Izajasza 37:16. Panie zastępów, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach. Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Powinniśmy zauważyć, że 24 starszych zasiadających przed tronem Bożym w 4 i 5 rozdziale Apokalipsy Jana śpiewa na chwałę Bogu, ogłaszając Jego prawo do panowania jako Stwórcy wszystkiego. Objawienie Jana 4:11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. To pomaga nam zrozumieć scenę w sali tronowej i naszą rolę jako usprawiedliwionych grzeszników w więzi z naszym Stwórcą. Wtorek, 13 maja. Jak płonące węgle. Cherubini, zarówno jako żywe istoty. Zobacz Księga Ezechiela 10:8. A u cherubów, pod ich skrzydłami, ukazał się kształt ludzkiej ręki. Jak i złote figury ich wyobrażające. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 25:18. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. Pojawiają się w całym Starym Testamencie. Często są przedstawiani jako stojący tuż przy tronie Boga oraz odbijający chwałę Bożą wobec wszechświata. Postacie cherubinów zostały także wyhaftowane na zasłonach przed miejscem najświętszym ziemskiej świątyni. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 25:18. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. W Księdze Psalmów wszechmoc Boga wobec stworzenia jest poetycko przedstawiona, jakby Bóg na tronie unosił się podtrzymywany przez cherubinów. Zobacz Księga Psalmów 18:11. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Bóg polecił Mojżeszowi, by na wieku skrzyni przymierza umieścić dwie złote figury cherubinów ze skrzydłami wzniesionymi w górę i stykającymi się na środku wieka. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 25:18-20. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony, razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Przeczytaj Księga Ezechiela 1:4-14. Jakie podobieństwa dostrzegasz między tym fragmentem księgi a scenami przedstawionymi w Księga Izajasza 6:1-6 i objawienie Jana 4:1-11? Księga Ezechiela 1:4-14. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dokoła niego, a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu. A pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot. A z wyglądu były podobne do człowieka, lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce, a te cztery żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały, ich twarze nie obracały się, gdy się posuwały, każda posuwała się wprost przed siebie. Ich oblicza wyglądały u wszystkich czterech z przodu jak twarz ludzka, z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. Takie były ich oblicza. A ich skrzydła były rozpostarte ku górze, u każdej dwa nawzajem się dotykały, a dwa przykrywały ich ciała. Każda posuwała się wprost przed siebie, szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a posuwając się nie obracały się. A pośrodku między żywymi istotami było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu, z wyglądu jakby pochodnie, poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. A żywe istoty biegały tam i z powrotem jak błyskawice. Księga Izajasza 6:1-6. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Objawienie Jana 4:1-11. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwalę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Ezechielowi ukazano imponujący pokaz mocy Bożej. Jest to trudna do pojęcia scena, odpowiadająca trudnej sytuacji ludu Bożego w tamtym czasie. Lud Boży znajdował się wówczas nie w ziemi obiecanej, ale w niewoli babilońskiej. Gdy Ezechiel rozmyślał o ukazanej mu scenie, ujrzał tron Boży ponad nią. Zwróć uwagę na ważne podobieństwa tej wizji do innych wizji tronu Bożego. Żywe istoty, które ujrzał Ezechiel, miały oblicza takie same, jak istoty ukazane w wizji Jana: lwa, orła, wołu i człowieka. Tajemnicze istoty o 4 obliczach nie są konkretnie nazwane we wstępnym opisie wizji Ezechiela, ale potem, w kolejnej scenie sali tronowej zobacz Księga Ezechiela 10:1-21, są nazwane cherubinami. W wizji tej znajdujemy także rozżarzone węgle, jak w wizji Izajasza z serafinami. Jedni i drudzy mają oblicza żywych istot wymienionych w wizji Jana. Kiedykolwiek widzimy tron Boży, czy to wyobrażony jako wieko skrzyni przymierza, przy której Bóg spotykał się z Mojżeszem, czy w zapierających dech wizjach danych prorokom, cherubini zawsze tam są. Są oni w szczególny sposób związani z tronem Bożym. Wszystkie Boże istoty zostały stworzone tak, by odzwierciedlały chwałę Stwórcy, zarówno ludzie stworzeni na obraz Boga, jak i aniołowie stojący najbliżej Bożego tronu chwały. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący. Objawienie Jana 4:8. Jak postrzegasz samego siebie na tle świętości Boga opisanej w wizji Ezechiela? Jak Twoja odpowiedź świadczy o tym, iż potrzebujesz łaski Bożej objawionej w Ewangelii? Środa, 14 maja. Bóg pośród swojego ludu. Podążając za prowadzeniem Boga obecnego w obłoku, Izraelici zatrzymywali się w wędrówce do ziemi obiecanej, ustawiali przybytek, a następnie wszystkie plemiona rozbijały swoje namioty wokoło przybytku, po trzy z każdej strony. Obecność Boga zstępowała do miejsca najświętszego i przebywała wśród ludu Bożego. Z każdej z czterech stron przybytku jedno plemię zajmowało miejsce najbliżej przybytku. Jakie cztery plemiona zostały w ten sposób wyróżnione według drugiego rozdziału Księgi Liczb? Od wschodu. Czwarta Księga Mojżeszowa 2, 3. Od strony wschodniej stanie obozem pod sztandarem swojego obozu plemię Judy według swoich zastępów. Wodzem zaś synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba. Od południa. Czwarta Księga Mojżeszowa 2, 10. Sztandar obozu Rubena stanie od strony południowej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura. Od zachodu. Czwarta Księga Mojżeszowa 2, 18. Sztandar obozu Efraima stanie od strony zachodniej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammichuda. Od północy. Czwarta Księga Mojżeszowa 2, 25. Sztandar obozu Dana stanie od strony północnej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszaddaja. Zwróć uwagę na to, że każde z tych wyróżnionych plemion miało swój sztandar, specjalny proporzec, pod którym obozowało. Choć Pismo Święte nie podaje szczegółowo, jak wyglądały owe proporce, istnieje ciekawa tradycja w luźny sposób powiązana z cechami tych plemion opisanymi w 49 rozdziale Księgi Rodzaju i 33 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, przypisująca jeden z czterech wizerunków czterem stronom świata. Według tradycji rabinicznej sztandar Judy zawierał podobiznę lwa, sztandar Rubena, oblicze człowieka, sztandar Efraima, podobiznę wołu, a sztandar Dana, podobiznę orła. Tak więc cztery żywe istoty zjednoczone w postaci cherubinów opisanych przez Ezechiela były reprezentowane na czterech sztandarach. Oczywiście nie należy zbyt wielkiej wagi przywiązywać do tradycji, ale ciekawe jest porównanie tego starożytnego przekazu z biblijnym opisem Nowego Jeruzalem. Pojawia się wówczas ciekawy wzorzec, z każdej z czterech stron miasta znajdują się po trzy bramy symbolizujące trzy plemiona. Zobacz objawienie Jana 21. 12-13. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy, i od zachodu 3 bramy, i od południa 3 bramy. Opis zarówno obozu izraelskiego, jak i Nowego Jeruzalem podkreśla ważny fakt, iż Bóg pragnie przywieść ludzkość blisko do swego tronu. Apokalipsa Jana uczy, że Pan, Bóg, Wszechmogący jest Jego świątynią, oraz baranek. Objawienie Jana 21, 22. Oczywiście, że obecnie nie mieszkamy w izraelskim obozie. W jaki sposób możemy jednak w naszym codziennym życiu przybliżać się do Boga? Czwartek, 15 maja. Upadek Lucyfera. Wydaje się niepojęte, że Lucyfer zajmował niegdyś stanowisko nakrywającego cherubina, najwyższe stanowisko tuż przy tronie Boga. Z pewnością samym swoim istnieniem przyczyniał się do objawiania chwały Boga we wszechświecie. Jednak z czasem zaczął przypisywać tę chwałę sobie zamiast Stwórcy. Ściślej mówiąc, Lucyfer zaczął wyobrażać sobie, że nie otrzymuje należytej czci, jaką powinny mu oddawać inne istoty. Przeczytaj Księga Ezechiela 28, 11-17 oraz Księga Izajasza 14, 12-14. Co doprowadziło Lucyfera do upadku? Porównaj powyższe wersety z objawienie Jana 14, 1-12. Jak kontrast istniejący między upadkiem Lucyfera i wzniosłym statusem ludzkości w Chrystusie pomaga ci zrozumieć to, co zostało przedstawione w 14 rozdziale Apokalipsy Jana. Księga Ezechiela 28, 11-17. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, Ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis. Chryzolit, beryli, oneks, szafir, rubin i szmaragd, ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrawali. Księga Izajasza 14:12-14. O, jakże spadłeś z nieba, Ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Objawienie Jana 14:1-12. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Zwróć uwagę na to, że Lucyfer został usunięty ze świętej góry, zaś odkupieni stoją na górze Syjon z barankiem Bożym. O Lucyferze czytamy, że był w Edenie, podobnie jak ludzkość, ale w przeciwieństwie do szatana ludzkość znajdzie się w raju odzyskanym dzięki Chrystusowi. Zobacz objawienie Jana 22:1-3. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą. W tym kontekście następująca wypowiedź Ellen White jest bardzo pouczająca. Niebo zatriumfuje, gdyż pustka powstała w niebie wskutek upadku szatana i jego aniołów zostanie zapełniona przez odkupionych pańskich odkupieni i znajdą się w niebie wyłącznie dzięki łasce Bożej danej im w Chrystusie. Temat Ewangelii i odkupienia został w wyraźny sposób ukazany przed tronem Bożym w 4 i 5 rozdziale Apokalipsy Jana, na przykład, gdy aniołowie śpiewają: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Objawienie Jana 5:9. Oto obraz Ewangelii, prawdy o tym, że Jezus poniósł śmierć dla odkupienia ludzkości. Zwróć uwagę na to, jak werset ten jest podobny do przesłania pierwszego anioła. Zgodnie z tym przesłaniem zostaliśmy powołani, by głosić Ewangelię wieczną mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Objawienie Jana 14:6. Jest to wyraźne przedstawienie tego wszystkiego, czego Chrystus dokonał dla ludzkości. Nie ma i nie było takiego człowieka na świecie, za którego Chrystus nie oddał życia. Wszyscy zatem powinni dowiedzieć się o tym i wybrać, czy przyjmują tę ofiarę. Jaką rolę odgrywamy jako Kościół i jako poszczególni wierzący w uświadamianiu ludziom, czego Chrystus dokonał dla nich? Piątek, 16 maja. Do dalszego studium. Szatan, który niegdyś był cherubinem stojącym najbliżej tronu Bożego, zbuntował się i usiłował zniszczyć zaufanie wszystkich istot do Boga. Bóg dopuścił, by upadli aniołowie w pełni rozwinęli swój bunt, aby pokazać wszechświatu głębię nikczemności, jaka wypływa z wywyższania się. Gdy szatan zwiódł pierwszych ludzi i ci przyłączyli się do wojny przeciwko Bogu, Chrystus stał się człowiekiem i zupełnie pokonał szatana na krzyżu, zdobywając dla ludzkości status, jaki niegdyś mieli aniołowie, którzy później przyłączyli się do buntu szatana. Grzesznicy przyjmujący Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana są oczywistym dowodem przeciwko kłamliwym twierdzeniom szatana. Ostatecznie w wyniku planu odkupienia nastąpi jeszcze większe objawienie dobroci i miłości Boga niż to, jakie było dostępne, zanim Lucyfer zaczął kwestionować charakter Boga. Choć Bóg nigdy nie sprowokował istnienia zła, które jest tragedią pociągającą za sobą wieczne skutki, gdy wreszcie złu zostanie położony kres, to dobroć i miłość Boga zostaną objawione w sposób tak dobitny, jak nigdy wcześniej. Chrystus patrzy na odkupionych, odnowionych na Jego podobieństwo, na każde serce noszące doskonałe odbicie boskości, w każdą twarz odzwierciedlającą podobieństwo do Króla. Widzi w nich rezultat swoich zmagań i jest zadowolony. I wtedy głosem, który dociera do każdego w tłumie sprawiedliwych i w tłumie bezbożnych, oznajmia: oto nabytek mojej krwi. Po to właśnie cierpiałem, po to umarłem, żeby mogli oni żyć w mojej obecności przez wieczność. Z ust tłumów odzianych w białe szaty i zgromadzonych wokół tronu wznosi się pieśń chwały: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Objawienie Jana 5:12. Pytania do dyskusji. 1. Wyobraź sobie, że miałbyś stanąć przed Bogiem ze wszystkimi swoimi przywarami, wadami charakteru, złymi czynami, złymi myślami i złymi intencjami w pełni jawnymi dla Niego. Na co słusznie zasługiwałbyś w takim stanie? Co jest twoją jedyną nadzieją? Dlaczego musimy przyjąć sprawiedliwość Bożą przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących? List do Rzymian 3:22. Okrywającą nas teraz i na sądzie, gdy najbardziej będziemy jej potrzebować? Mówiąc innymi słowy, dlaczego potrzebujemy Ewangelii? 2. Jak już zauważyliśmy, Jan Chrzciciel odegrał rolę podobną do tej, jaką odgrywają niebiańscy serafini. Był płonącym i jaśniejącym światłem. Był on oczywiście zwiastunem Chrystusa ogłaszającym pierwsze przyjście Mesjasza. W jaki sposób lud Boży w czasach ostatecznych odgrywa podobną proroczą rolę?